raport literacki. Cześć, dzisiaj mamy poniedziałek, a więc witamy Was w raporcie literackim. Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Różniak.
I na początek chcielibyśmy się z Wami podzielić radosną nowiną. Dokładnie, Kasiu.
Może? Tak, radosną nowiną. Jeszcze sami nie możemy w to trochę uwierzyć. Ale od jednego z wydawnictw dostaliśmy propozycję. Propozycję, która nas zaskoczyła, ale też ucieszyła. Już rozpoczęliśmy pracę na ten temat. Mianowicie jedno z wydawnictw poprosiło nas o napisanie książki, w której będą zawarte nasze wspomnienia, bo już trochę nagrywamy ten raport, trochę tutaj czasu ze sobą spędzamy, trochę czasami się kłócimy, trochę męczymy, ale przede wszystkim...
Czemu na mnie patrzycie?
Bez powodu, Kuba.
Po prostu skończyły nam się miejsca na ścianie, żeby patrzeć.
Nie ma problemu.
Przede wszystkim to wszystko opiera się na książkach i na naszej miłości do książek, więc o tym będzie ta książka, ale też chcielibyśmy prosić Was o pomoc. I chcielibyśmy, żebyście pomogli nam znaleźć tytuł do tej książki, bo jedyne, co nam przychodzi, to raport literacki od kuchni.
Ale to już troszkę oklepany schemat, dlatego chcemy, żebyście nam pomogli.
Wiemy, że
wymyślić coś kreatywnego.
Tak,
właśnie.
Wiemy, że jesteście kreatywną grupą, bo tylko kreatywni ludzie mogą słuchać się nas, więc dlatego też bardzo Was prosimy i w związku z tym też zorganizujemy...
No ale prosimy też tak nie bezinteresownie, tylko mamy jakieś oczywiście nagrody.
No oczywiście.
Bo to będzie konkurs, no, tak.
Oczywiście.
Do tego zmierzam, po prostu tak zmierzasz powoli, dlatego przyspieszyłem trochę ten wywód.
Kuba, gdzie ci się tak spieszy?
Tak sobie.
No trudno.
Nie mogę
już
ci powiedzieć.
Kuba zbiera materiał do książki.
No
ja
to...
nie mogę ci powiedzieć. No mam misję po prostu.
Okej. Okay.
O tych przekomarzeniach też będziecie mogli przeczytać w naszej książce.
No, na pewno. A po więcej szczegółów zapraszamy Was na naszego fanpage'a na Facebooku.
Tam wszystkie informacje będą zawarte i tam też będzie trochę o całym konkursie i o nagrodach, które będziecie mogli zdobyć.
Dokładnie
nam.
Tak. A my teraz przechodzimy do sedna naszej audycji. Dzisiaj mamy Prima Aprilis, więc wybraliśmy sobie taki lekki temat, książki lekkie, łatwe i przyjemne, czasami trochę żenujące, no ale...
Czasami trochę nie,
ale to może Kasiu, już tak dobrze ci idzie, to może zaczniesz.
Tak, zacznę od mojej książki. Moja książka jest lekka, chociaż momentami skłania do przemyśleń. Na pewno nie jest żenująca, bo tutaj wiem, że różne książki przygotowaliśmy wspólnie, ale akurat ta moja jest bardzo fajną książką. Bardzo lubię do niej wracać. Książka, która jest zbiorem felietonów. Tomasz Jastrun. Książka nosi tytuł Czułym okiem. I taki też tytuł nosi rubryka, którą prowadzi Tomasz Jastrun w magazynie Zwierciadło. Swego czasu też ja bardzo chętnie kupowałam ten magazyn, głównie ze względu na postać Tomasza Jastruna i jego felietony. Felieton, no sam gatunek niesie za sobą takie lekkie przesłanie. To jest taka lektura, którą można sobie czytać w tramwaju. Nie wiem jak wy, ale ja zbyt dużo rzeczy rozpraszam je w tramwaju, żebym mogła czytać powieść. Dlatego też wolę taką lekką literaturę. I Tomasz Jastrun pisze lekko, ale odwołuje się do ważnych spraw. Do ważnych takich aspektów życia codziennego, duchowości. Więc ta książka jest, myślę, że fajnym przerywnikiem codzienności. I też bardzo często Tomasz Jastrun trafia w punkt po prostu. Pisząc o jakimś zagadnieniu z pozoru błahym, trafia bardzo, bardzo w punkt. Więc to jest moja propozycja na Prima Aprilis.
A o jakich zagadnieniach pisze?
Kuba, właśnie
Tomasz
widzę,
Jastrun,
że na mnie patrzysz, więc czasami mam takie wrażenie, że już chyba za długo mówię. Jak tak na mnie patrzysz?
Nie, po prostu mówisz bardzo ogólnikowo pewne zagadnienia.
A Kuba jak zwykle pragnie szczegółów.
Dobrze, już tłumaczę. Na przykład zagadnienie ciszy.
Mhm.
Cisza w naszej kulturze jest postrzegana jako coś złego. W radiu w sumie też, jak jest zbyt długo cisza, to jest coś niedobrego. A Tomasz Jastrun pisze o tym, że w sumie my tak teraz w naszej kulturze wręcz narkotyzujemy się tymi dźwiękami, obrazami. Bardzo mało mamy czasu, przestrzeni na to, żeby usiąść w ciszy, a w sumie w ciszy odnajdujemy siebie. W ciszy dopiero zostajemy ze swoimi myślami. Mamy czas na to, żeby zastanowić się, co się wydarzyło, nie wiem, przez poprzedni tydzień, przez cały dzień, bo przy telewizorze, właśnie nawet ten telewizor, do którego też nawiązuje Tomasz Jastrun i o którym pisze, przychodząc do kogoś bardzo często, nie wiem czy wy tak macie, ale ja tak mam, bardzo często rozmawiając z kimś w grupie ludzi, telewizor jest w tle.
To prawda.
Gdyby bardzo się często pojawiła ta cisza, to zawsze jest telewizor. Zawsze można tam jakoś, tej ciszy nie będzie krępującej. Bo nam się wydaje, mówię nam, jako ludzi żyjących w tej kulturze, że cisza jest czymś złym. I tutaj chciałabym też zacytować, żeby tak bardziej...
Prosimy bardzo, Kasiu.
Żeby bardziej unaocznić ten... tę lekkość pisania i jakże ważny temat. W naszej tradycji chwila milczenia w towarzystwie jest katastrofą. Trzeba ją szybko czymś zagadać, dlatego w wielu domach telewizor zawsze jest włączony, nawet kiedy są goście. Jak już nie ma o czym mówić, to wtedy chociaż on sobie pogada. A przecież, jak trafnie zauważył filozof, milczenie jest też pewną formą mowy. Ten tylko może milczeć, kto może mówić. Piękne, prawda?
Cudownie.
Koniec cytatu.
Ale jeszcze ci wejdę w słowo, od razu mi się tak nasunęło a propos ciszy.
Nie byłam na to gotowa.
Wiedziałem. Uczyniłem to z zaskoczenia. W każdym razie, ile razy, jak się jedzie z jakimś taksówką, czy czymkolwiek,
pojazdem,
takim środkiem transportu jednak, gdzie jesteś ty i kierowca, cisza jest jednak trochę niewskazana. Jest to takie rzeczywiście krępujące. Każdy chyba ma gdzieś taką potrzebę właśnie, no ale tu, jak się panu jedzie, którym jestem pana klientem dzisiaj? Taka głupia gadka, taki small talk jednak.
Tak, kurtuazyjna rozmowa to rzeczywiście.
O pogodzie nawet.
Powiem ci, Jakubie, że...
A niech pan zobaczy, jak tu jeździ. No i już jest jakiś temat, mimo że się żaden z nas może nie znać na, albo tylko kierowca może się znać na samochodach. Ja nie muszę, ale tak, będę przytakiwał.
Powiem ci, Kuba, że mnie też to kiedyś krępowało. Też miałam wrażenie, że nie jestem zbyt dobra w tych small talkach, że nie umiem rozmawiać po prostu niczym. A jednak krępowało mnie to, że wsiadając do taksówki, coś tam ten taksówkarz do mnie zagaduje, ja tak tak. Nie potrafiłam tak rozwinąć tego tematu. A ten felieton przeczytałam 2 lata temu, 3 lata temu i od tej pory tak w sumie zastanawiałam się, dlaczego miałabym robić coś wbrew sobie, dlaczego mam na siłę wymyślać tematy, skoro za bardzo nie układa mi się rozmowa z, dajmy na to, tym taksówkarzem.
Zazwyczaj taksówkarze są dosyć gadatliwi, to oni sami wymyślają tematy.
Ale akurat doszłam do wniosku, że lubię ciszę. Lubię. I nawet jeżeli z kimś się znam i jadę z nim samochodem, rozmawiamy przez 2 godziny, a 3 godzinę, nie wiem, przez 20 minut milczymy, to nie uważam to za coś złego, że skończyły nam się tematy i nie mamy o czym rozmawiać. Akurat może przez te 20 minut jestem w stanie się zastanowić nad tym, o czym rozmawialiśmy przez poprzednie 2 godziny.
Fascynujące. To my sobie może zrobimy chwilę, ale nie ciszy, żeby was nie przytłaczać jednak, bo ja myślę, że cisza
to
może
po
też
prostu
przytłoczyć.
Ale chwilę przerwy.
Ale chwilę przerwy muzycznej.
Andrzeju, jak ci na imię?
A teraz Ania powie o swojej... Znaczy, będzie polecać najbardziej żenującą książkę, jaką przeczytała.
No wiesz co, polecanie to w tym wypadku to raczej
samo
nie będzie.
Samo wspominanie już jest polecaniem.
No, może trochę odradzanie.
Trochę odradzanie albo polecenie, jeśli ktoś jest literackim masochistą.
Samo mówienie jest reklamowaniem. Reklamowanie jest polecaniem.
Antyreklamą. No, w każdym razie...
Jesteś w impasie, musisz polecać.
No nie wiem.
Jakbyś tego nie ugrała, musisz polecić.
Tu bym polemizowała, ale chciałam powiedzieć o jednej z najbardziej żenujących lektur w moim życiu, czyli o Zmierzchu. Oj, widzę Kasia.
Z Anią będziemy trochę w opozycji. Ale Aniu, rozpocznij, a później ja będę delikatnie wtrącała.
Wiesz co, może moje zażenowanie bierze się z tego, że ja już po tę książkę sięgnęłam po tej całej burzy, którą ta książka, saga rozpętała, no, stała się wręcz w pewnym momencie kultowa. Mm-hmm. I ja z przekory po prostu nie czytałam tej książki w tym momencie akurat i postanowiłam, że przeczytam tę sagę później. Jak to już wszystko się uspokoi, poczytałam opinię i stwierdziłam, że ta książka nie może być aż tak zła, jak wszyscy piszą. No,
miałaś taką nadzieję.
Tak, miałam taką nadzieję. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona do świata, do ludzi, do wszystkiego, do książek tym bardziej. No ale nie, jednak się rozczarowałam i to bardzo mocno.
Nie uważam, że to jest wybitne dzieło, ale w momencie, w którym ja czytałam tę książkę, byłam bardzo zafascynowana. To było chyba jeszcze przed gimnazjum albo moment gimnazjum. Już miałam jakąś tam wiedzę o literaturze, ale nie o tej literaturze najwyższych lotów, więc tutaj się z tobą zgodzę, że nie jest to dobra książka, ale przeczytałaś 4 części. Nie wierzę, że to była aż tak zła książka, bo jak są złe książki, to na jednej części kończysz, albo nawet nie doczytasz do tej pierwszej części.
No to jest właśnie,
jest
właśnie
ten serialem trochę.
Tak, się zastanawiam.
To jest taki literacki masochizm, naprawdę. No musiałam, naprawdę.
Opisy
chciałam...
oczu Edwarda to cię nie ujęło, naprawdę?
Nie, wiesz co, przestał mi się podobać, jak błyszczał brokatem w słońcu. Bo prawdziwy wampir w słońcu się spala.
No to jest świat przedstawiony, taki świat stworzyła Stephanie Meyer.
No, ale wiesz co, podoba mi się bardziej jednak ten taki wampir zaczerpnięty z mitologii, że on jednak spala się w tym słońcu, jest jednak demonem, a nie
No tutaj
błyskotką.
To było też kierowane do innej grupy, tak? Tu było kierowane do nastolatków, albo nawet trochę wcześniej, bo no, to w niektórych...
Nastolatek.
Też.
Chociaż, czy ja wiem, myślę, że faceci też czytali tę książkę.
Kuba, nie czytałeś?
No niestety nie zdarzyło mi się, w ogóle nie wpadło
Wiele
w moje
Wiele cię ominęło,
ręce.
Błyszczący
Ania
Edward.
Ania ci odda swoje egzemplarze.
Bardzo chętnie.
Tak?
Bardzo chętnie, ale pozbędę
zobaczcie.
Się ich.
Bardzo chętnie nie przyjmę.
To też jest ciekawe, że ta książka stała się naprawdę fenomenem, bestsellerem. I jak słowo bestseller wpływa czasami na czytelników, na tych, którzy kupują książki. A bardzo często bestseller jest taką literaturą niskich lotów.
No dokładnie, no bo to liczy się po prostu sprzedaż i to, że książka jest lekka. Przede wszystkim, że czyta się ją łatwo, bez jakiejś...
No ale to też umówmy się, jakby to mówienie, że literatura jest wysokich lotów, czy że to jest klasyczna książka, zależy też od tego, czy ludzie o niej mówią, że to jest klasyk i że warto go przeczytać.
No teraz Zmierzch klasykiem będzie.
Jeżeli o Zmierzchu będziemy mówić, że jest beznadziejną książką, no to taką się stanie tak naprawdę.
Ja tego nie powiedziałam.
W sensie dużo robi sam komentarz o książce niż sama treść zawarta w książce.
No wiesz, no każdy odbiorca tworzy swoją opinię po lekturze, prawda? Więc stąd to się bierze.
Może też po to czytamy słabsze książki, żeby je lepiej odróżnić od tych dobrych,
tak? To jest ewidentnie plus akurat tej sagi, że jednak... Tę dobrą literaturę się bardziej docenia później.
No oczywiście, że tak. Więc to był taki dobry wstęp.
Wiesz co, Aniu? Teraz mi takie dobre pytanie.
Oho, boję się tego pytania, naprawdę.
Jak już Kuba mówi, że to jest
Twoja
dobre, to...
ulubiona część sagi Zmierzch. Przeczytałaś wszystkie.
Przeczytałam wszystkie, wiesz co?
Która cię nie rozczarowała, a powiedziałaś, no dobra, no to, mów, to było
mów,
dobre.
Mów.
Tak. Nie, to, że ulubiona, to nie musiała wcale nie rozczarować, no, mogła rozczarować. Ale...
Ja się zastanowię, a tu Kasia może
która była moją ulubioną częścią. Dawno sobie nie przypominałam tej książki, ale bardzo mi się podobało przejście głównej bohaterki na stronę wampirów. Po tym, jak ona zawarła związek małżeński z Edwardem. I to jak... Kuba przewraca oczami, wy tego nie widzicie, ale to jest naprawdę piękny widok.
Ja nic nie robię.
Zawarła związek małżeński i weszła w tę rodzinę wampirzą.
Tak.
I ciekawa byłam wtedy, w tym momencie mojego życia, jak potoczą się dalej jej losy, jak to będzie.
Ale muszę przyznać, że chyba ta część też będzie moją ulubioną, no bo jednak tu jest pewien, można powiedzieć, plot twist, że jednak ta śmiertelniczka staje się tym wampirem. No, to było
oddaje
przełomowe
swoje śmiertelne życie, żeby stać się nieśmiertelną. No,
fajnie. No to był akurat ciekawy moment, epizod.
Uff, coś cię zainteresowało.
W całej sadze, no.
Coś cię zainteresowało.
Chociaż tyle.
Taki rodzynek, tak?
Tak.
Dobrze. To ja myślę, wspomniałaś taki plot twist, był taki ciekawy, to ja myślę, że zrobimy też taki plot twist
muzyczny.
W postaci, tak, przerwy
dokładnie.
Kolejnej.
Tarzan Boy. Tarzan. Ścieżka wydeptana, życie zmarnowane. On nie mówił nic, nie mówił nic. Tamty wiatr melodię grał, tamty noc spotyka cię. Zawsze sam do przodu gnał i szczęśliwy był. Nami los, czego chcesz dziewczyno, ja wiem. Tarzana, bomba dira dira. Chodź kochanie, chodź. Nie mów, nie mów się Tarzana. O, bum tarara rara. Za oknami los, czego chcesz dziewczyno, ja wiem. Tarzana, bomba dira dira. Chodź kochanie, chodź. Nie mów, nie mów się Tarzana. O,
Tarzan.
Księżyc nad polami świecił mu nocami. Żył, nie liczył dni. Chodził ulicami, ludzie go mijali. On nie mówił nic, nie mówił nic. Tam gdzie wiatr melodię grał, tam gdzie noc spotyka cię. Tarzan.
jakże jasno błyszczymy tutaj z Anną, opowiadając o naszych książkach, ale Jakuba książka niezwykle jest również pełna bardzo ciekawych treści, więc to, myślę, że może nas trochę przyćmić podczas
tej audycji. To taki smaczek na koniec.
Tak.
Ale
creme de la creme.
Jestem bardzo ciekawa twojej jakże subtelnej książki.
Dobrze, ale zanim ja przejdę do omawiania tejże pozycji, którą mam przed sobą, chciałem taką małą historykę, anegdotę, dygresję, bo to nie był mój pierwszy wybór na dzisiejszą audycję. Pierwotnie chciałem przynieść tutaj książkę, co się nazywa Sztuka pierdzenia, ale niestety okazało się, że no jest niedostępna już niejak w sprzedaży.
Wykupiona, o nie.
Tak, i wykupiona.
Co za pech.
Niebezpieczeństwa onanizmu też okazały się wykupione i już jakby niedostępne, ale
jeszcze gorzej.
Z tego samego wydawnictwo, które wydało dwie wspomniane już książki, czyli wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, wydało też inny, można by powiedzieć, poradnik, instruktaż, nie wiem jak to nazwać, Katechizm Libertyński. Takie oto.
Brzmi enigmatycznie.
Katechizm, już ci mówię, co to jest.
I tak nie do końca nie, zapowiada, wiesz, co można znaleźć w środku.
Czy katechizm, rozumiem, co to jest.
Ale dla wyjaśnienia, bo tutaj jest jakby w posłowie tłumacza wszystko, tu wyjaśnia, że katechizm to jest po prostu w krajach chrześcijańskich forma katechizmu, pytań i autorytatywnych odpowiedzi. Czyli zadajemy pytanie, dostajemy odpowiedź. Mhm. To jest katechizm w takim rozumieniu klasycznym.
Ale to zestawienie z drugim członem, tak,
libertyński.
Trochę mi się kłóci.
Gdyby ktoś nie wiedział, czym był libertyzm, libertynizm bardziej, postać markiza de Sade, bardzo klasyczny przykład, mężczyzna, który publicznie uprawiał orgię, potem to opisywał. Bardzo otwarty mężczyzna, jak na tamte środowisko francuskie XVIII-wieczne. I to się wpisuje w ten właśnie kanon libertynizmu. Książka napisana przez Mademoiselle Theron, właśnie Katechizm Libertyński. O czym jest?
Czekamy, się dowiedzieć.
Przeczytam pod tytuł: Katechizm Libertyński do użytku córek Koryntu oraz panienek, które zamierzają poświęcić się tej profesji. Córka Koryntu zwana dalej ladacznicą. No oczywiście, czy już mamy ten typ katechizmu, o który nam tutaj chodzi? Oczywiście jeszcze jest dużo ilustracji, które pokazują, właśnie ilustrują treść książki. Wszystko jest no, wyjaśnione oczywiście w taki sposób, w jaki powinny być. No podręcznik, można by powiedzieć, ale żeby katechizmu stało się zadość, no to oczywiście mamy też modlitwy, litania cór Koryntu. Co tu jeszcze mamy, żebym tutaj niczego nie... O, jeszcze są poezje. Poezje swawolne i nowe, dodane do katechizmu libertyńskiego. Czyli poezje, które pierwotnie w pierwszych wydaniach pod koniec XVIII wieku nie były dołączone do tego wydania, a tutaj się znalazły.
Jakubie, a czy jest coś godne zacytowania?
Godne zacytowania? Pewnie coś się znajdzie.
Trochę po godzinie 18 oczywiście.
Jest taki wierszyk Swawolenie, przeczytam pierwszy czterowiersz. Poszedł Łukasz nad sadzaweczkę, grzybów nazbierać kobiałeczkę, aż naraz ujrzał pastereczkę, alleluja. Niestety dalej nie mogę przeczytać, bo już tu pojawiają się treści, których nie można przed godziną pewną, 22, albo i nawet później przytaczać. Dlatego na tym się ograniczę. Ale no, jakby książka jest bardzo ciekawa, intrygująca. No nie mogę tutaj oczywiście w radiu pokazać okładki, no bo też jest dość kontrowersyjna. No tak się zdarza. Aczkolwiek, no bo nie mogę tutaj przytoczyć za bardzo treści, bo mi nie wypada. Ale żeby powiedzieć, że to jest rzeczywiście książka ciekawa uwagi, to powiem, że już chyba 3 czy 4 osoby, którym pokazałem to dzisiaj, tylko w dniu dzisiejszym, powiedziały, że chcą to ode mnie pożyczyć.
Ale samo to, że mówisz, ta treść jest zakazana, nie możesz do końca zacytować, mnie już by to zaciekawiło, bo taka niedostępność
zakazany
bardzo...
owoc troszeczkę.
Tak, który smakuje przecież najlepiej. Więc... I też określenie tej książki jako bardzo interesującą pozycję, myślę, że jest trafne.
Znaczy, no wiesz, no pewnie mógłbym coś zacytować, ale... Nie jest to chyba jakby celem, no bo po co mam tu cytować całą książkę? Można do niej zajrzeć.
Nie psujmy zabawy.
Sięgnąć. No oczywiście. Przy okazji wierszyki, które też pewnie tutaj ja bym swoją złą artykulacją czy akcentowaniem zdania pewnie coś bym tutaj przekręcił, nie tak zaakcentował, więc to też zostawiam do użytku każdego czytelnika.
Do lektury własnej.
Do lektury własnej, więc... polecam. Coś z rodzaju wierszy, które pisał albo prawdopodobnie przepisuje się hrabiemu Fredrze, więc taki to jest albo 13 księga pana Tadeusza.
Miałam właśnie o tym wspomnieć.
Ten rodzaj humoru.
Ciekawy pomysł na serię wydawniczą, nie sądzicie? Te trzy tytuły, które tutaj, o których powiedziałeś.
A jeszcze tych jest więcej.
Jeszcze więcej jest.
Jestem ciekawa.
Aż się nie mogę doczekać.
No jest tak, jest afrodyzjak zewnętrzny, tatuaż przestępcy, tajemnice konfesjonału, nimfomania, czyli szał maciczny, zbrodnianka urodzona. No dużo tego jest. Też akurat ostatnio mówię, trafił mi się w ręce właśnie napisana nimfomania, czyli traktat o szale macicznym. Jest jeszcze grubszy niż ten, bo to jest taki cieniutki jednak
taka
wydanie.
Taka podręczna lektura.
Tak, i ma dosyć jednak szeroką czcionkę. A traktat o szale macicznym jest grubszy i napisany jest mniejszą czcionką. Jest tam o wiele więcej treści. Więc no jakby w nimfomanie, którą tutaj wspomniałem, się jeszcze nie zagłębiałem, więc nie wiem, czy mogę polecać, czy nie, ale katechizm libertyński jest jak najbardziej godny polecenia.
Kuba, ja powiem tyle. Na tę kolejną twoją lekturę z tej serii czekamy. Naprawdę.
Nie mogę się doczekać. Co oni powiesz? Na co padnie wybór?
Jeszcze jest sztuka poznawania mężczyzn podług rysów twarzy.
O, to jest ciekawe.
Tak, myślę, że mniej kontrowersyjne
to jest ciekawe,
niż...
A Ania, która była nieciekawa? No proszę cię, to no, ale same ciekawe.
Dla mnie ta jest ciekawa, najciekawsza.
Więc może na kimś następnym razem przyniosę...
No, będziemy czekać. Na jakoś...
Może za rok na kolejne prima aprilis.
Za rok to pewnie nie wypadnie w poniedziałek.
Ha! A może za rok nie będziemy nagrywać w poniedziałek?
Nie wiadomo.
Wszystko może się zdarzyć i zdarzyło się to, że nasza audycja dobiegła końca.
Dokładnie. Prawda? Więc będziemy się z wami żegnać. Do następnego, do usłyszenia.
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Ruźniak.
Raport literacki.